Tu Radio Kraków Kultura.
A teraz, szanowni państwo, nowe miejsce na kulturalnej mapie Krakowa, nowe galerie, nowi młodzi artyści, nowi młodzi kuratorzy do tego, a to wszystko w Radiu Kraków Kultura. Bardzo polecam i zapraszam na wycieczkę. Ulica Wrocławska i specjalna przewodniczka.
Tu Radio Kraków Kultura.
Tak, dzień dobry, Weronika Ptak, jestem kuratorką wystawy Wiktorii Koenigsmann w Galerii Szaber, jej pierwszej solowej wystawy. Znajdujemy się na Wrocławskiej 56, gdzie jest artystyczny hub, gdzie można znaleźć Galerię Szaber, można znaleźć Galerię Piana i oraz można znaleźć Galerię Bartka Buczka Art Industry Standard. W tym momencie skupimy się może właśnie na wystawie w Galerii Szaber. Galeria Szaber jest również kolektywem artystycznym, do którego należy Wiktoria Koenigsmann, Michał Maliński, Paweł.
Ja cichutko powiedziała dzień dobry, siedzi daleko od nas, więc...
No, jeszcze nie było wiadomo, że tu jest.
W wypowiedzi Wiktoria jest czasami nieśmiała, natomiast w swojej sztuce nic nieśmiałego nie znajdziemy w jej realizacjach artystycznych. Takie jest moje zdanie. W ogóle jestem wielką fanką takich kolektywów artystycznych i artist run space'ów, gdzie artyści też widząc, jaka jest sytuacja na rynku sztuki, sytuacja ograniczona galeryjnie, sytuacja scentralizowana w Warszawie, oddolnie tutaj chociażby w Krakowie, inicjują jakieś nowe miejsca, żeby pokazywać i swoje rzeczy, i rzeczy swoich kolegów, innych artystów, tworząc te okazje. Tutaj kolektyw Szaber, który zaczynał na Stradomiu, sukcesywnie pokazuje po kolei, bo tutaj w kolektywie, o ile dobrze pamiętam, jest 6 osób. 5 na ten moment. I też sukcesywnie pokazują swoje solowe wystawy, swoje zbiorowe wystawy. Tutaj przed tą wystawą była wystawa zbiorowa Farsz. O ile dobrze pamiętam, tak? Wiktoria tutaj kiwa głową.
Tak, proszę cię właśnie, mówmy o tym, co widzimy, bo to właśnie specyfiką pracy w radiu.
Więc tutaj na zgodę, również pracę Wiktorii na tej wystawie biły, jak Michała Malińskiego, czy Pawła Zięby, czy Sebastiana Mikosia, również tutaj kiwa głową, że wszystko dobrze zapamiętałam. Oliwia Rosa, tak, przepraszam Oliwię Rosę za niewymienienie.
Już została wymieniona i jest na liście. Weroniko, chciałabym, żebyś opowiedziała o okolicznościach przyrody, w których się znajdujemy, bo są bardzo budujące. No, na przykład nie jest to taki pałac sztuki, który nie, być może się państwu, czyli naszemu imaginowanemu słuchaczowi mogą się kojarzyć
właśnie
pałace ze sztuką.
Dokładnie, zapraszając do galerii na ulicę Wrocławską 56, niektórzy mogą mieć nawet problem, żeby ją znaleźć.
Ja miałam.
Wygląda bardzo niepozornie, jest to niski budynek, wyglądający bardziej, no tak dosyć industrialnie powiedzmy.
Pawilon z taki lat 70.
Tak, pawilon z lat 70. wyglądający trochę raf, ale jest to też jego urok, gdzie widz też widzi tą, że to jest też praca oddolna tych artystów prowadzących te trzy miejsca tutaj. No jest to dosyć ciekawy ewenement na mapie kulturalnej Krakowa. Nie jest to pałac sztuki, jak zauważyłaś.
Tak, chociaż rzeczywiście na mapie Krakowa różne takie lub podobne rzeczy, mówię o oddolności, inicjatyw się dzieją i to właśnie jest bardzo dobre, a nawet wyjątkowe. Tu mamy jeszcze taki moment, że jak rozumiem te ręce głodne świeżości, ręce rynku sztuki jeszcze się nie wyciągnęły w tą stronę, ale to się może zmienić.
Już się powoli wyciągają, mamy tutaj odwiedziny i art advisorów, mamy odwiedziny galerzystów z Warszawy, którzy są zainteresowani tematem, no i tak głodnymi oczami już oglądają, co dzieje się w Krakowie, jakie nowe nazwiska się tutaj pojawiają, być może, żeby przejąć je na rynek również warszawski, który no, jest po prostu scentralizowany.
Warszawski i światowy.
No światowy, oczywiście, jak najbardziej światowy.
Chodzi inicjator tego miejsca.
Znaczy, inicjator galerii, jeden z galerii Piana, Michał.
Dzień dobry, panie Michale, Justyna Nowicka.
Dzień dobry, Michał Sroka. bardzo się cieszę. To będziemy otwierać galerię, a my z Weroniką jeszcze skończymy tą rozmowę wstępną i zaraz do Państwa dojdziemy. Czym zajmują się artyści, co ich łączy, poza tym, że po prostu potrzebują miejsca, żeby wystawiać, co jak
akurat
wiemy jest...
w przypadku Michał, myślę, że w samej kontekście na przykład Galerii Piany na pewno bardzo chętnie wypowie się Michał, natomiast jeśli chodzi o Galerię Szaber, są to artyści, którzy po prostu poznali się na studiach, są to w większości bardzo młodzi artyści, którzy kończą swoje dyplomy i też kolejne były tutaj pokazywane, między innymi ich wystawy dyplomowe, więc łączy ich taka przyjaźń po prostu jeszcze z obrębu Akademii.
Teraz media. Może porozmawiajmy o tym, co widać, bo równie dobrze Wiktoria mogłaby, jak dla mnie, skończyć rzeźbę, jakąś pracownię interdyscyplinarną.
Tutaj bardziej idziemy w multimedia u Wiktorii, ponieważ jest tu bardzo dużo różnych mediów, którymi ona się posługuje, od klasycznego dosyć malarstwa olejnego, poprzez instalacje, poprzez obiekt, poprzez rzeźbę, która wygląda jak obiekt. Również mamy na wystawie, w czasie wernisażu odbywał się również performance Wiktorii. Dodatkowo Wiktoria również w ramach wystawy nagrała wideo art specjalnie do jednego z dzieł. Po prostu się zrodził pomysł przy tworzeniu jednego z obrazów płodnej artystki, żeby powstał do tego również wideo art. Przez tworzenie wideo artu wywiązał się jeszcze obiekt, ponieważ w wideo arcie wykonuje obraz, nakłada część farb testem ciążowym, który ma końcówkę pędzla, więc wywiązał się z tego jeszcze obiekt i de facto powstała instalacja z jednego obrazu, więc tutaj Wiktoria jest zdecydowanie bardzo kreatywną osobą, bardzo kreatywną artystką, która nawet nie poszukuje, tylko sięga po to, co jej odpowiada w danym momencie. Kiedy przyszłam odwiedzić Wiktorię u niej w pracowni, wywiązała się między nami taka rozmowa, gdzie ona czuła już tą presję, kiedy kończy taką bardzo długą drogę edukacji, gdzie de facto od przedszkola do studiów była jakby w systemie edukacyjnym i teraz musi stawić czoła światu i być już dorosła, gdzie właśnie powiedziała mi takie zdanie, ale jak to mam być dorosła, ja mam 12 lat. Więc ja sobie też przypomniałam o tym moich odczuciach i uświadomiłyśmy sobie, że to jest jednak taki punkt zwrotny. Kiedy zobaczyłam jej pracę, zobaczyłam, że w tych pracach w wielu przypadkach, znaczy właściwie w większości, odnosi się świadomie lub nie do takiego momentu przejścia z dzieciństwa w dojrzewania, z dziewczynki w kobietę. I wiele tych prac takie znamiona posiada, gdzie ona, korzystając z takich rzeczy, na przykład plastelina kojarząca się bardziej z zabawami dziecięcymi, czy też przerabia zabawki na obiekty, a z drugiej strony też korzysta z takich rzeczy, których dorastająca dziewczyna korzysta, jak tipsy, stringi, które wtedy są takie najbardziej ciekawe, bo może można po nie sięgnąć po raz pierwszy w życiu,
dowiemy się, że są potwornie niewygodne.
Tak, bo dlatego ta praca tutaj, toaletka, jest totalnie ciekawa, bo częścią tej pracy są właśnie stringi, z których wystają gwoździe. Ja myślę, że to jest idealny obraz tego, jakie to są odczucia. Jak na przykład mamy tą zabawkę ręki, która normalnie chodzi.
Tą zieloną.
Wiktoria dorobiła jej tipsy i ona już nie może chodzić.
Nie pochodzi.
Bo tipsy jej nie pozwalają na wykonanie, dostaliśmy kciuk w górę, więc chyba mówimy dobrze, na wykonanie tej prowizorycznej rzeczy, do której jest stworzona. Więc też to przemiana i to jakby upiększanie i dopasowywanie się do kanonów czasami nie pozwala nam na wykonywanie części, utrudnia nam życie kobietom.
Tak. Niemniej na to wszystko można naprawdę wystawić język i pokazać, że będzie się próbował własnej drogi.
Dokładnie.
Ten język bardzo mi się podoba, zresztą jest co najmniej jeden, dwa, albo są jeszcze mniejsze.
tak, są. I też tutaj właśnie do tej toaletki mamy taką instalację na ścianie, z której wychodzą po prostu z dziur, wychodzą paznokcie, tipsy pomalowane przez Wiktorię autorsko. Również toaletka jest, nie widzimy, bo jeszcze siedzimy przed galerią, ale tutaj mamy takie elementy z tipsów, które również się zakręcają, tworząc różne ciekawe wzory.
Ale słychać dziwnie.
Zmieniło się, ale właśnie, jak myślimy o takich miejscach charakterystycznych dla tych przemian nastolatki, to myślimy właśnie o łazience, gdzie te pierwsze na przykład próby make-upu, farbowania włosów, wyrywania brwi, czyli takich fizycznych przemian się dzieją, dlatego tutaj mamy pomieszczenie, które właśnie zostało zaaranżowane łącznie tutaj z lustrem. I tutaj te stringi, o których wspominałam, paznokcie, oglądamy właśnie obiekt toaletka. Ale z drugiej strony również tutaj mamy taki detal w postaci sztucznych rzęs. Pierwsze zazwyczaj nieudane próby, jak na przykład ta praca z modeliny, która została przypalona zupełnie jak pierwsze farbowanie włosów, które nie wyjdzie. Potem się próbuje je czymkolwiek przykryć. Wiktoria, to przypalenie, które tu również było niezaplanowane do końca, również stara się tutaj przykryć lakierem do paznokci, więc myślę, że to jest taka bardzo fajna metafora właśnie tych pierwszych prób. Tutaj drugie pomieszczenie mamy...
Dalszy ciąg wystawy,
tak? Dalszy ciąg wystawy, oczywiście zapraszam. Tutaj wchodzimy do Królestwa Nastolatki, do jej sypialni, do jej pokoju. Tutaj wspomniany wcześniej obraz z wideo, Płodna artystka. Tutaj mamy właśnie test ciążowy. Film zaczyna się właśnie od tej próby. Sprawdzamy, czy test będzie działać. Później w filmie widzimy tą walkę artystki z obrazem, który jest ustawiony w wodzie. Jest to Kryspinów na sztaludze, gdzie ona właśnie będąc zanurzona do kolan w wodzie maluje, walczy z nim, on upada na tą taflę, ale koniec końców nie dowiadujemy się, czy artystka jest płodna, czy nie, bo nie widzimy, jaki jest wynik testu. Tutaj również na tym obiekcie nie do końca możemy odczytać, czy oglądający sam może zdecydować. Prace, które Wiktoria wykonuje...
To jest rysunek?
Tak, to jest rysunek wykonany na płótnie ołówkiem, które są bardzo metodyczne, bardzo dokładne i właściwie potrzeba bardzo wiele czasu, żeby wyłuskać z tego całego, żeby to unaocznić. Jest to po prostu totalny horror vacui.
Żeby... To przypomina takie brutalistyczne malarstwo, na przykład osób chorych psychicznie.
Tak, tak. A mi się to bardzo kojarzy w kontekście też wystawy z malowaniem na lekcji matmy, kiedy nam się nudzi, gdzieś tak zarysowywuje strony. Ja osobiście tak robiłam. Dlatego skończyłam na studiach humanistycznych pewnie. Natomiast tak, zdecydowanie jest to takie właśnie trochę takie zakrawiające o jakieś...
Malarstwo takie... naiwne.
Może momentami, kiedy widzimy jakieś takie ewentualnie fragmenty, natomiast całościowo może nie do końca naiwne, bo też jest to też w kompozycji.
Pod kontrolą.
Jest to pod totalną kontrolą, mimo jak się rzuca na to pierwszy rzut oka z daleka, dostaje się, tak powiedzieć, po pysku dosyć mocno, natomiast patrząc już na detale, widać ten kunszt rysunku. Mamy tutaj część pracy, która być może stała na ulicy. Jest to bardzo duża krata, która jest ustawiona w baldachim.
Branie rzeczy ze śmietników nie jest praktyką złodziejską. No po to one lądują w śmietniku.
Dokładnie,
żeby dali im drugie życie. To...
Tak, dokładnie. Już niedawno rozmawiałyśmy chociaż po tamku.
Oddawanie
tak, albo...
ze śmietnika.
Tak, dokładnie. Albo o pracach Tomka Barana, które często też ich elementy znajduje na śmietniku lub już w miejscach odrzuconych. Więc tutaj mamy też taki baldachim zaaranżowany, gdzie młoda dziewczyna śpi. Na baldachimie mamy zamontowany telewizor, gdzie widzimy również filmiki, ponieważ Wiktoria od wielu lat ćwiczy taniec na róże. Na filmikach mamy właśnie sytuację, gdzie Wiktoria ćwiczy go w miejscach darmowych, czyli na placach zabaw, gdzie takie przyrządy jak jakieś drabinki, rury są dostępne. Więc wywiązała się z tego też ciekawa sytuacja, gdzie takie typowo już seksualne dosyć dla niektórych to sport, dla niektórych jednak kojarzy się to wciąż chociażby z pracą seksualną lub po prostu z dorosłą kobietą, w sytuacjach połączonych z miejscem typowo dziecięcym, czyli placem zabaw też wychodzi ten kontekst, o który nam chodziło. W czasie wernisażu też odbył się performance, gdzie Wiktoria wychodzi z łóżka i kończy jakby całą wystawę w ostatnim punkcie, czyli na róże. Bartek Buczek zamontował tutaj na środku całej inicjatywy, mamy rurę w przestrzeni wspólnej.
Czyli ona nadaje się, że tak powiem, do użytku?
Tak, kręci się.
Kręci się. Tak, tutaj mamy dźwięk rury i też mamy tą jakby ostatnią fazę tego cyklu, kiedy już dziewczyna dorasta, no i spełnia to sobie swoje marzenie, że może stać się, tak jak sobie wymarzyła, tą dorosłą kobietą, czy tam seksową dziewczyną, bo takie miała po prostu marzenie, że tak chciała. I kończymy tutaj tym ostatnim dużym obrazem olejnym.
Wbrew temu, czego można by oczekiwać, wystawa ma taki dosyć narracyjny charakter, opowiada historię, mimo że no, opowiadają bardzo niekonwencjonalnie.
Tak, tak, zdecydowanie. Kiedy się patrzy na te prace osobno, nie widzi się tej historii, natomiast my po rozmowie wspólnej od razu ta historia nas uderzyła, że ona przecież po pierwszym już spotkaniu, kiedy my się nie znałyśmy jakoś dobrze wcześniej, to było niesamowite, że od razu nam się ułożyło jakby w te motywy, w te tematy i w tą drogę tego przejścia, tego konkretnego, chociaż wywiązało się to z innego przejścia, no ale w życiu każdego człowieka jest parę takich punktów zwrotnych i one często nas przywodzą nam na myśl inne punkty zwrotne, że i dają nam czasami też siłę, żeby sobie poradzić z tą sytuacją, że w każdej sytuacji sobie koniec końców radzimy.
Nie planowałam niczego i nie wiedziałam, jak to wyjdzie. Ale wróciłam takim mindsetem do czasów 12-letnich, 10-letnich, gdzie chodziłam sobie do lasu i zbierałam śmieci, wieszałam je na drzewach i myślałam, że to jest mega super muzeum. W ten sposób też podeszłam do tej wystawy. Chciałam się bardzo dobrze bawić, skoro to jest też mój ostatni rok studiów i tej beztroski.
Mam nadzieję, że bawiła się Pani dobrze, bo wystawa już taka beztroska nie jest. Rzekłabym, że ona jest bardzo nawet złowieszcza, a na pewno jest bardzo niepokojąca.
No było mi strasznie smutno, jak moi koledzy skończyli szkołę i siedziałam sama w pracowni. Wtedy właśnie rysowałam ten rysunek, o którym rozmawiałyśmy. Bardzo skomplikowany.
Ten niby naiwny.
Tak, tak. Siedziałam nad nim 3 miesiące i płakałam w płótno.
To jest wystawa o czymś, o jakimś momencie życia, który się skończył, tak?
O tym, czy się skończył, to pewnie się dowiem za kolejne 3 miesiące albo za kolejny rok. W sumie nie wiem.
Dobrze, ale to nie musi Pani tego wiedzieć, bo to jest proces, który przez Panią przechodzi w postaci tych obiektów. Właśnie chcę zapytać o wybór mediów. Powiedziała Pani bardzo fajną rzecz o tych wczesnodziecięcych, wczesnonastoletnich spacerach i o wieszaniu różnych rzeczy. To trochę tak, jakby Pani robiła wystawę, prawda? Komponowała ją trochę z rzeczy znalezionych.
Trochę mi się wszystko też szybko nudzi i muszę sobie zmienić medium czasem. No, a że się odnajduję w tych, no, nie wiem, czy zawarłam tutaj wszystkie, ale od rysunku przez malarstwo, rzeźbę, po performance, to chyba, a jeszcze wideo.
Mogę wszystko.
No trochę tak.
Dobrze, to zapytam jeszcze o ten taniec na róże, bo mam wrażenie, że to jest coś trochę z innego porządku, a jednak nie.
No właśnie nie wiem, czy ja tańczę, czy się wygłupiam. Czy może zwyczajnie coś performuję, bo chodząc na zajęcia z rurki, tam się ciągle podchodziło do tego bardzo sportowo i pokonywało się po prostu swoje cielesne ograniczenia. Ale kiedy już zrobiłam najtrudniejszą figurę, to trzeba było się po prostu szlifować inne i ewentualnie jeszcze to łączyć, więc zawsze będzie coś do poprawy, a kiedy mam swoją rurę w galerii, to mogę tańczyć do Hany Montany i się nie przejmować niczym.
Skakuje Pani tutaj czasem, kiedy nikogo nie ma?
Skakuje, kiedy nikogo nie ma.
A kiedy ktoś jest?
Też. Ale to już wtedy pewnie wygląda inaczej. Jak ktoś jest, to mam takie, o Jezu, znowu występ, o nie, gwiazda. Czyli muszę tańczyć do Hany Montany, a jak jestem sama, to nie muszę w ogóle do niczego i nie wiem w sumie, jak to opisać.
Co to daje właściwie, bo rozumiem, że przynajmniej na początku to jest chyba bardzo trudne, prawda? No trochę się walczy z tym, z grawitacją w sumie.
To jest trudne. Tak, jeśli chce się być coraz lepszym, to zawsze będzie trudne.
Ale chce się być coraz lepszym.
Chce się być.
A ta rurka jest jakąś metaforą, czy nie przesadzajmy z tymi metaforami? No bo jest to pokonywanie trudności, dążenie do doskonałości.
Nie, chciałam mieć rurę w galerii.
No ja to rozumiem.
Ale nie wiem, czy jest metaforą. Na pewno jest moja ulubiona figura to butterfly, jakieś takie wyjście z kokona może. Butterfly. Jeśli mówimy o tej historii i tym przejściu, no to można tak tak to porównać, jeśli wychodzę z jakiegoś dziwnie zapakowanego łóżka przez jakieś momenty umywalki, wanny, mycia się i wychodzę gdzieś i się kręcę.
I się pani wznosi.
I się wznoszę.
No, jest metafora. Co tutaj mamy i gdzie jesteśmy?
Bo to jest jesteśmy w tak zwanej Galerii Piana, ale jest to nasza część off-space, czyli nasza główna przestrzeń znajduje się przy ulicy Retoryka, a teraz jesteśmy w przestrzeni na ulicy Wrocławskiej, gdzie wspólnie z Galerią Szaber, z Kolektywem Rzeczy i z Galerią Bartka Buczka dzielimy taką wspólną, taką poindustrialną albo poprzemysłową przestrzeń, którą zaanektowaliśmy na potrzeby takiej trochę eksperymentalnej galerii.
A wystawa ma taki totalny charakter, co jest też bardzo przyjemne dla oka.
Tak, mamy tutaj taką, powiedzmy, szczególną sytuację, ponieważ jesteśmy w przestrzeni, którą zaanektowała dwójka artystów, Stach Szumski i Keresztezi Botond. Powiedzmy w tym wypadku duet polsko-węgierski, dwóch artystów, kolegów, którzy poprzez jakby wspólną praktykę taką pracy na ścianie, można powiedzieć, że gdzieś się poznawali i zdecydowali się na to, że chcieliby zrobić wspólną wystawę łączącą jakby pewne wątki w ich takiej praktyce artystycznej. I takim, powiedzmy, punktem wyjścia w ogóle do powstania tej wystawy było wspólne stworzenie takiego środowiska, takiej przestrzeni poprzez jakby całkowite takie, można powiedzieć, zaanektowanie, pomalowanie tej przestrzeni w taki charakterystyczny sposób. I później w tej przestrzeni zostały wkomponowane obrazy właśnie Stacha Szumskiego i Keresztesiego Botonda w taki sposób, że można powiedzieć, one się gdzieś przenikają i tak naprawdę trudno momentami jest rozróżnić, który z artystów jest autorem konkretnego dzieła.
I rozumiem, że to jest właśnie strategia w pełni zaplanowana, autorska, osiągnięcia takiego właściwie przenikania się. To jest chyba takie najlepsze słowo.
Tak, tak, taki był zamysł Botiego i Stacha. Oni, można powiedzieć, ważny jakby był sam proces powstawania. Można powiedzieć, że podzielili się takimi strefami i można powiedzieć, że zbliżali się do siebie. Powiedzmy, że te przestrzenie zaczęły się w pewnym momencie przenikać. Taką ciekawą jakby rzeczą, która pojawiła się na początku, było to, że oni zaczęli od tego, że wybrali miejsca, w których znajdą się ich obrazy. Zresztą zdecydowali się na konkretny wybór prac takich, zwłaszcza w przypadku węgierskiego artysty Botonda Keresztesiego, które powiedzmy te wątki, które Boti podejmuje, są gdzieś zbliżone do tych wątków, które podejmuje Stach Szumski. I można powiedzieć, że to jedyne, co je różni, to to, że obrazy Stacha są monochromatyczne, a obrazy Botiego zawierają jakiś taki element, powiedzmy, figuratywny plus kolor. Ale to, co jakby później je złączyło, to jest jakby taka totalna przestrzeń malarska, która je w jakiś sposób tak imersyjnie łączy.
Tak, i jeśli szukamy tych podobieństw, to także takich ikonograficznych, to oczywiście jakieś nawiązanie do ornamentu, bardzo odległe. Tak. Możemy uznać, że to jest jeden wielki ornament rozpisany na różne wariacje.
Tak jest. I tutaj jest ten ornament, to jest taki charakterystyczny motyw, zwłaszcza w twórczości właśnie Botonda Keresztesiego. A w przypadku Stacha Szumskiego można powiedzieć, że ten ornament ma swoje źródła w trochę innej jeszcze praktyce, bo Stachu jest wciąż aktywnym graficiarzem, czyli można powiedzieć, że jego praktyka... Proszę?
To jest ta dykcja.
Tak jest. I można powiedzieć, że to jest też taki charakterystyczny nurt graffiti, bo to jest takie graffiti trashowe czy post-trashowe, które w jakiś sposób, można powiedzieć, on przełożył na właśnie taki język malarski, bardzo charakterystyczny. Wydaje mi się, że też ciekawe, bo on był... W tym momencie jakby jest sporo tego typu prac i tego typu, jakby można powiedzieć, takich postaw, ale Stach był jednym z takich właśnie artystów, którzy lata temu, można powiedzieć, ten język w jakiś sposób zaanektowali w ogóle tutaj jakby na tym naszym polu sztuki, więc to jest, myślę, ciekawe.
Wystawa takim wyrafinowanym językiem zrealizowana, to jedno, ale z drugiej strony mam przez chwilę takie uczucie, miałam, że jestem w wesołym miasteczku. Choćby ta brama tutaj kojarzy się z takim pałacem strachów, do którego się wjeżdża.
Tak, ponieważ właśnie myślę, że ważną rzeczą, którą gdzieś tutaj też warto chyba podkreślić, to jest to, że mamy tu do czynienia z, znaczy sam tytuł wystawy Dungeon Keeper odnosi się do słynnej gry komputerowej i można powiedzieć, to jest rodzaj też takiego trochę sentymentalnego powrotu do pewnych takich czasów, które gdzieś łączyły pokoleniowo i Stacha i Botiego, a jednocześnie można powiedzieć to jest gdzieś można powiedzieć takie niejednoznaczne, że tak jak pani mówi, że jest to z jednej strony właśnie to może mieć jakiś taki, może rezonować w takim kierunku takiego miejsca zabawy, ale też budzi pewien niepokój, więc można powiedzieć, że mamy tutaj do czynienia trochę z takim poruszaniem się gdzieś na takiej krawędzi pomiędzy czymś, co może bawić, a jednocześnie przerażać.
Tu się zbiegają różne estetyki, tak. Pozornie od siebie bardzo odległe, tworzą właśnie wspólną, no w gruncie rzeczy taką harmonijną malarską przestrzeń. Nie mamy tutaj poczucia zgrzytu, dysonansu.
Tak, to jest w ogóle ciekawe właśnie, tak jak wspominałem o tym procesie, że początkowo można powiedzieć, kiedy zaczynali od dwóch odległych, bo jesteśmy w dwóch tak jakby pomieszczeniach połączonych ścianą, która jest otwarta, łączy ją powiedzmy takie przejście w formie łuku. I jedno z pomieszczeń anektował Stach, drugie Boti. I tym, co tak naprawdę zintegrowało całość, jest podłoga. Podłoga, na której można powiedzieć, mamy jakby coś namalowane, coś w postaci lawy, czyli coś, można powiedzieć, jest to jakiś rodzaj takiej formy, która gdzieś może nam przypominać tego typu właśnie elementy. I ona w pewien sposób zintegrowała jakby te dwie trochę różne jakby przestrzenie. Tym, co oczywiście też gdzieś spotyka w ogóle te historie, są też oczywiście, jest też dobór kolorystyki, więc kolory, na które zdecydowali się właśnie Stach i Boti, w jakiś sposób, można powiedzieć, tak spotykają jakby całą tą przestrzeń, można powiedzieć, że pozwalają jakby przenikać te różne wątki i motywy, historie, więc mamy do czynienia, można powiedzieć, że to jest i taka rodzaj takiego environment, a z drugiej strony są to jakby pojedyncze takie na zbliżeniach, jakieś detaliczne historie, które można oglądać z bliska.
Tak, czy taka wizualnie jest to satysfakcjonująca bardzo wystawa, co umówmy się, nie zawsze na wystawach się zdarza. Czasem jest to wyzwanie, czasem jest to bolesne, drażni. Tutaj mówi do nas, a jednocześnie po prostu wizualnie nas jakoś cieszy.
To jest dosyć ciekawe, bo w naszej jakby praktyce dotychczasowej właśnie w Fundacji Galerii Piana mieliśmy takie wystawy i wystawy myślę, że dosyć trudne w odbiorze i wystawy takie mocno konceptualne, a to jest wystawa, która jakby wydaje mi się, że trafia w takie rejestry i ludzi, którzy można powiedzieć nie mają do czynienia ze sztuką w cudzysłowie wysoką, ale też mamy tutaj regularnie, jesteśmy wizytowani przez środowiska krakowskich graficiarzy, także można powiedzieć, że trafiliśmy w bardzo różne kręgi jakby tą wystawą, więc to jest też dla nas ciekawe, jak zaczynają przenikać się różne tutaj można powiedzieć społeczności.
Wrocławska 56.
Tak jest. Zapraszamy.
A zapraszał Państwa Michał Sroka, Fundacja Galerii Piana. Przypominamy ten adres. Nie, no już nie przypominamy. Państwo już na pewno pamiętają koniecznie. Przy Wrocławskiej w Krakowie nowy kulturalny hub.
Tu Radio Kraków Kultura.